Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 15 lutego. Dziś dzień ferialny Wielkiego Postu trzeciej klasy oraz wspomnienie świętych Faustyna i Jowity, męczenników. Do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego zostało nam 46 dni. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wielka Brytania. Komisja do spraw środowiska i zmian klimatu Izby Lordów zajęła w minionym tygodniu stanowisko w niezwykle ważnej sprawie. Chodzi o artykuł napisany w ubiegłym roku w dzienniku The Guardian przez komika Rowana Atkinsona, znanego głównie z roli Jasia Fasoli. Pan Atkinson został oskarżony o szerzenie poglądów szkodliwych dla postrzegania samochodów elektrycznych, co wpłynęło negatywnie na sprzedaż tych aut. Aktor, który jest pasjonatem motoryzacji i legitymuje się wykształceniem wyższym w dziedzinie inżynierii elektrycznej i elektronicznej, w swoim artykule zatytułowanym „Kocham auta elektryczne i byłem jednym z ich pierwszych użytkowników, ale coraz częściej czuję się oszukany”, śmiał poddać w wątpliwość, czy są one, jak napisał, panaceum na problemy ochrony środowiska, za jakie się je uważa. W jego artykule czytamy: pozostanie przy swoim starym samochodzie benzynowym może być lepsze niż kupowanie elektryka. Są istotne ekologiczne powody, aby nie przesiadać się na elektryki już teraz. Pan Atkinson argumentował to m.in. tym, że produkcja samochodu elektrycznego emituje o prawie 70% więcej gazów cieplarnianych niż produkcja auta spalinowego. Według przedstawicieli think tanku Green Alliance, komik jest winny zniszczenia reputacji elektryków. Ponownie Wielka Brytania. Pan James Davison, doktorant i wykładowca historii średniowiecznej na Uniwersytecie w Liverpoolu, doszedł do wniosku, że niektórzy anglosascy wojownicy mogli być transseksualistami. Pan naukowiec badał pochodzące z VII wieku groby znajdujące się w miejscowości Buckland w dystrykcie Dover. Niektóre z nich, co może wstrząsnąć całym światem, zawierają przedmioty kobiece lub męskie, takie jak miecze, które nie odpowiadają płci pochowanej osoby. Dla pana Davisona najbardziej przekonującym wyjaśnieniem jest transseksualizm średniowiecznych rycerzy. Praca pana Davisona, który jest również organizatorem konferencji Transhistorical, wpisuje się w nurt badania postaci historycznych przy użyciu teorii gender. Skłoniła ona również jedno z muzeów do określenia rzymskiego cesarza Heliogabala jako osoby transpłciowej, o czym zaświadcza zawartość jego grobowca. O tej mrożącej krew w żyłach sprawie informowaliśmy w Sprawkach Okiem Katolika rano 30 listopada. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętych Faustyna i Jowity, męczenników. Byli oni braćmi i chrześcijańskimi męczennikami za czasów cesarza Hadriana. Urodzili się na przełomie I i II wieku w rodzinie szlacheckiej w Brescii, w Lombardii na północy Włoch. Starszy brat Jowita był kaznodzieją, zaś młodszy Faustyn – diakonem. Prowadzili apostolat w Brescii, Rzymie, Mediolanie i Neapolu, a za nieustraszone głoszenie Ewangelii zostali postawieni przed rzymskim cesarzem Hadrianem, który rzucił ich na pożarcie lwom. Gdy zwierzęta nie chciały ich pożreć, bracia zostali ścięci 15 lutego roku 120 w Brescii. Ich dzieje spisał ich krewny, żyjący w IV wieku biskup Brescii Faustyn. W roku 1438 miało miejsce cudowne wydarzenie z ich udziałem. Gdy Brescia była oblegana przez Mediolańczyków, podczas decydującej bitwy święci bracia pojawili się na murach, by odrzucać kule armatnie wystrzeliwane przez wroga. Po tym wydarzeniu święci Jowita i Faustyn zostali patronami Brescii. Francja. Wspominając zmarłego 9 lutego socjalistycznego polityka Roberta Badintera, który jako minister sprawiedliwości w latach 80. doprowadził do zniesienia we Francji kary śmierci, Dziennik Le Figaro zauważył, że ponad połowa Francuzów wciąż wyraża poparcie dla kary głównej. Według sondażu z roku 2020 przywrócenie kary śmierci popiera 55% ankietowanych. To niewiele mniej niż w momencie jej zniesienia w październiku roku 1981, gdy poparcie dla kary śmierci wyrażało 60% Francuzów. Jak zatem widać, wtedy zmiana nastąpiła wbrew woli obywateli. Następnie poparcie stopniowo malało, by w pierwszej dekadzie XXI wieku wynosić zaledwie 30%. W ostatnich latach zaczęło znów rosnąć. Od momentu zniesienia kary śmierci złożono ponad 30 projektów ustaw mających na celu jej przywrócenie, póki co bezskutecznie. Stany Zjednoczone. Do Sojuszu Obrony Wolności, organizacji zrzeszającej konserwatywnych i chrześcijańskich prawników, zwrócili się akcjonariusze firmy Apple, którzy oskarżają firmę o systematyczne cenzurowanie treści o charakterze chrześcijańskim oraz o wspieranie coraz bardziej agresywnej agendy woke. Choć Apple twierdzi, że odrzuca treści obraźliwe, denerwujące, mające na celu wywołanie obrzydzenia lub strachu, to jakimś dziwnym trafem najczęściej ofiarami cyfrowej cenzury padają poglądy propagujące ochronę życia, chrześcijańskie spojrzenie na antropologię czy sprzeciwiające się ideologii gender. Prawnicy Sojuszu Obrony Wolności zgłosili sprawę do Federalnej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, która na początku stycznia zadecydowała, że Apple musi zapewnić akcjonariuszom możliwość głosowania nad uchwałą, która pociągnie firmę do odpowiedzialności za jej politykę i praktyki zagrażające wolności słowa. Wygląda na to, że przynajmniej część akcjonariuszy firmy Apple to jacyś normalni ludzie. Ukraina i Polska. Ukraiński wiceminister gospodarki i handlu, pan Taras Kaczka, komentując wysypanie przez polskich rolników niezbadanego zboża z ukraińskich ciężarówek, ogłosił, że niedługo zaczną oni zabijać Ukraińców za to, że są oni Ukraińcami. Jak twierdzi, nie jest to spekulacja, a jako dowód na to podał fakt, że miesiąc temu Polska wspominała zabójstwo prezydenta Gdańska z powodu nienawiści na tle politycznym. Ponadto, jak twierdzi minister Kaczka, jeśli nadal będzie występować ze strony polskiej obojętność wobec niszczenia towarów z Ukrainy, to nie zdziwi się on, jeśli dojdzie do agresywnych działań wobec polskich ciężarówek z serem czy towarów na półkach w sklepach. Wcześniej mer Lwowa, pan Andrii Sadowy, nazwał protestujących w Dorohusku polskich rolników prorosyjskimi prowokatorami. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Summy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu szóstego. O darze bojaźni, który jest przyporządkowany cnocie nadziei. Oraz o bojaźni niewolniczej i bojaźni synowskiej. Co należy rozumieć przez bojaźń Bożą, nazywaną bojaźnią synowską? Jest to bojaźń, która powoduje święty szacunek wobec Boga, z powodu Jego wspaniałości i nieskończonej dobroci Jego majestatu, a także obawę przed obrażeniem Boga w jakikolwiek sposób oraz wystawieniem się na niebezpieczeństwo Jego utraty, z powodu czegoś, co uniemożliwiłoby nam cieszenie się Nim wiecznie w niebie. Czy jest jakiś inny rodzaj bojaźni oprócz bojaźni synowskiej? Tak, a nazywana jest ona bojaźnią niewolniczą. Co oznacza ta nazwa, bojaźń niewolnicza? Oznacza ona uczucie należące do niższego porządku, które jest właściwe niewolnikom i które powoduje obawę przed Panem z powodu kar i dolegliwości, jakie ten jest w stanie wymierzyć i zesłać. Czy bojaźń przed karą lub dolegliwością, którą Bóg może wymierzyć lub zesłać, jest zawsze powodem do bojaźni niewolniczej? Tak, ta bojaźń przed karą lub dolegliwością, którą Bóg może wymierzyć lub zesłać, jest zawsze powodem dla bojaźni niewolniczej. Jednakże bojaźń ta nie zawsze jest na tyle niedoskonała, by wiązać się z grzechem. Kiedy bojaźń niewolnicza jest na tyle niedoskonała, by wiązać się z grzechem? Dzieje się tak wtedy, gdy kara lub dolegliwość, albo też utrata jakiegoś dobra, będące przedmiotem tej bojaźni, są jednocześnie rzeczą, której obawiamy się jako największego zła. Czy jeśli zatem obawiamy się tego zła nie jako zła największego, ale podporządkowując je temu, co byłoby utratą dobra, którym jest Bóg, będący dobrem godnym ukochania ponad wszystko, czy ta bojaźń niewolnicza nie jest rzeczą złą? Nie, w takim wypadku jest ona nawet rzeczą dobrą, choć nadal należy do niższego porządku oraz wciąż jest mniej dobra niż bojaźń synowska. Dlaczego jest ona mniej dobra niż bojaźń synowska? Dlatego, że bojaźń synowska nie przejmuje się wcale utratą dóbr stworzonych, lecz dba o to, by posiadanie dobra niestworzonego, którym jest Bóg, pozostało niezagrożone. Czy zatem bojaźń synowska obawia się jedynie utraty nieskończonego dobra, którym jest Bóg, lub tego, co mogłoby przeszkodzić w doskonałym posiadaniu Boga? Tak, bojaźń synowska obawia się jedynie utraty nieskończonego dobra, którym jest Bóg, lub tego, co mogłoby przeszkodzić w doskonałym posiadaniu Boga. Czy ta bojaźń synowska ma związek z darem Ducha Świętego, który nazywamy darem bojaźni? Tak, ta bojaźń synowska ma związek z darem Ducha Świętego, który nazywamy darem bojaźni. Czy w takim razie do tego daru Ducha Świętego, który nazywamy darem bojaźni, przyporządkowana jest w sposób specjalny cnota teologalna nadziei? Tak, do tego daru Ducha Świętego, który nazywamy darem bojaźni, przyporządkowana jest w sposób specjalny cnota teologalna nadziei. Na czym co do zasady polega ten dar Ducha Świętego, nazywany darem bojaźni? Polega na tym, że dzięki niemu człowiek pozostaje poddany Bogu i działaniu Ducha Świętego, nie stawiając mu oporu, lecz wprost przeciwnie, odnosząc się do Niego z czcią i unikając oddalenia się od Niego. Na czym właściwie polega różnica pomiędzy darem bojaźni i cnotą nadziei? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. Do Sejmu w formie petycji trafił projekt autorstwa Instytutu Ordo Iuris, który przewiduje karę do 3 lat więzienia za przeprowadzenie u osoby poniżej 18 roku życia zabiegu operacyjnego lub innych działań medycznych w celu uzyskania cech płciowych typowych dla płci przeciwnej. Oznacza to, że nieletni nie mogliby poddawać się tzw. korekcie płci nawet za zgodą rodziców. Mecenas Rafał Dorosiński, członek zarządu Ordo Iuris, mówi: za zakazem, poza wynikami przeprowadzonych analiz, przemawia zdrowy rozsądek. Skoro dzieci ze względu na swoją niedojrzałość nie mogą głosować lub kupować alkoholu, to tym bardziej nie powinny decydować o nieodwracalnych zabiegach chirurgicznych, skutkujących m.in. pozbawieniem zdolności poczęcia własnych dzieci. Tym bardziej, że postawa odrzucenia własnej płci jest często efektem wpływu środowiska rówieśniczego i grup społecznościowych i ma zazwyczaj charakter przejściowy. Ponadto przejście takiej operacji zwiększa, a nie zmniejsza, prawdopodobieństwo popełnienia w przyszłości samobójstwa. Ponownie Polska. 5 najważniejszych organizacji zrzeszających filmowców zarzuca dyrektorowi Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, panu Radosławowi Śmigulskiemu, wieloletnie wypełnianie politycznej agendy niedemokratycznego obozu politycznego, który do grudnia roku 2023 sprawował w Polsce władzę. Pan Śmigulski, odpierając zarzuty, stwierdził: w ciągu przeszło 6 lat mojej pracy najczęściej dotowanymi reżyserami były panie Agnieszka Holland, Małgorzata Szumowska czy Kinga Dębska. Projekty zgłaszane przez wyżej wymienione twórczynie trudno nazwać częścią politycznej agendy PiS. Na swoją obronę pan Śmigulski dodał również, najwyraźniej poczytując to sobie za honor, że z całą pewnością w rzekomą agendę nie wpisuje się także kilkanaście filmów o tematyce LGBT, które w ostatnich latach dostały wsparcie Instytutu. Dyrektor Śmigulski, jak sam mówi, z dumą pragnie też zauważyć, że żadna inna instytucja publiczna w historii nie wsparła takiej skali projektów audiowizualnych o tej tematyce. Można podejrzewać, że taka argumentacja nie wystarczy. Lewicowa agenda nie zakłada, że część filmów będzie lewicowa, ale że nie będzie nigdy ani jednego filmu, który jest patriotyczny, konserwatywny, w jakikolwiek sposób przeczący ideologii woke. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Przyzwoici i trzeźwo myślący ludzie wydają się odczuwać rosnącą odrazę do sytuacji w Polsce i na świecie. Dość często padającym pytaniem jest, czy świat zwariował. Moim zdaniem nie zwariował i w pewnym sensie zachowuje się zupełnie logicznie. Dla każdego z nas z osobna, jak również dla nas jako społeczeństwa i całego gatunku ludzkiego, do wyboru są tylko dwa kierunki – Chrystus albo fałsz. Kierunek pierwszy oznacza katolicyzm w swojej prawdziwej, czystej i niezmiennej postaci. Kierunek drugi, czyli fałsz, jest bardzo szeroki i obejmuje wszystko od modernistycznej wersji nauczania w kościele przez schizmy, herezje, na przykład protestantyzm, wszystkie inne poza katolicką religię, aż po jedną z najpopularniejszych chyba dziś w cudzysłowie religii, satanizm. Przypominam, że satanizm to nie tylko kult szatana, ale też naśladowanie go, czyli kult samego siebie. Są tylko dwie drogi, prawda i fałsz. Świat dzisiaj jest w sytuacji, w której większość ludzi nie wybrała Jezusa Chrystusa i Jego świętego prawa, a wybrała fałsz. Jedni wybrali fałsz leżący bliżej prawdy, inni zupełnie daleko, ale fałsz to fałsz. I wracając do pytania, czy świat zwariował, nie jestem pewien. Czy ktoś, kto przyjmuje, że 2 plus 2 równa się 5 i potem na tym przeprowadza wszystkie swoje matematyczne dowody oraz buduje coraz to nowe twierdzenia, czy taka osoba zwariowała? Jedni może zwariowali, inni nie. Z fałszu można w bardzo chłodny i logiczny sposób wyprowadzić wszystkie absurdy świata. Są tylko dwa możliwe wybory – Chrystus albo fałsz. Z wyboru pierwszego wyprowadza się potem wiele twierdzeń prawdziwych, zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa. Z wyboru drugiego, czyli z fałszu, wyprowadza się jedynie twierdzenia fałszywe, zarówno dla jednostki, doprowadzając ją do nieszczęścia najczęściej jeszcze za życia, nie mówiąc o nieszczęściu wiecznym, jak i dla społeczeństw, doprowadzając je do stanu zagubienia, osłabienia, a nawet upadku. Choć jedne z tych fałszywych twierdzeń mogą leżeć bardzo blisko prawdy, a inne być jej zupełnym przeciwieństwem, to wszystkie są fałszywe. Wszystko, co zaczyna się od odrzucenia społecznego panowania Chrystusa, jest tak naprawdę niewartym babrania się w nim błotem. No Dawid, ale jakoś trzeba żyć. Co w tej sytuacji robić? Przywracać społeczne panowanie Chrystusa. Ale to niemożliwe, przecież społeczeństwa nie da się zmienić. Społeczeństwa nie da się zmienić. Powiedzcie to homoseksualistom, feministom, klimatystom czy aborcjonistom. Oni zmienili społeczeństwo, zepsuli je. Wiedzieli jednak, czego chcą i o to walczyli i nadal walczą. To są dzieci fałszu, dzieci ciemności. Ależ Dawid tak teraz ostro powiedziałeś, ale tak jest. Pytanie jednak, dlaczego dzieci ciemności mają większą gorliwość w walce o to, co złe, niż dzieci jasności mają w walce o to, co jest dobre. O panowanie Chrystusa w życiu osobistym i społecznym. Mów, Dawid, konkretniej, co proponujesz, gdzie przyjechać, co zrobić. Naprawdę chciałbym tak umieć. Na początek proponuję to, co zawsze powinno się proponować na początek. Modlitwę, używanie rozumu, szukanie prawdy, kochanie prawdy, wyjawianie prawdy choćby z uszczerbkiem własnym. Prawda. Z prawdy wyniknie pokora, a pokora będzie pożądała jeszcze więcej prawdy. W im większej liczbie polskich rozumów i dusz zapanuje prawda, czyli Chrystus, tym większa będzie szansa, że Pan Bóg, podobnie jak dopuścił obecny chaos, udzieli światła i łaski, by z tego chaosu wyjść. Trzeba jednak zacząć od jednego bardzo, ale to bardzo ważnego pytania. Czy uznajesz w swoim rozumie, że Chrystus albo fałsz? Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święci Faustynie i Jowito, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.